Robert Zawada jest moim gościem, kapitan rezerwy, pilot Wojska Polskiego, sejmowy ekspert lotniczy i autor książki Związane skrzydła, ale nie tylko, bo napisałeś również książeczki dla dzieci. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
Bardzo miło mi Cię spotkać właśnie tutaj, w tym miejscu, w Gdyni Orłowo, jednym z najładniejszych chyba miejsc nad Bałtykiem. Często tutaj bywasz?
Przyznam się, że mieszkam dosyć długo już nad morzem, natomiast mieszkanie nad morzem ma to do siebie to samo, co szewc, który robi buty. Bardzo rzadko bywam i żałuję tego, bo to miejsce rzeczywiście urocze.
Skąd wzięła się u Ciebie pasja lotnicza? Dlaczego postanowiłeś, że zostaniesz pilotem? Czy jakieś tradycje rodzinne, czy ktoś Cię tym zaraził? Czy może wizyta w jakimś muzeum lotnictwa?
Historia jest bardziej banalna. Urodziłem się w mieście, które słynie z lotnictwa poniekąd, ponieważ jest to Świdnik, a więc miasto, w którym produkowano śmigłowce. Do tej pory są tam robione różne części do śmigłowców, ale za czasów, kiedy ja byłem takim małym chłopcem, to właśnie produkowano tam śmigłowce, a do tego latano mi nad głową ciągle tymi śmigłowcami i był bardzo prężnie działający aeroklub, do którego chodziłem. No i tak jakoś zaszczepiłem sobie w sobie tego bakcyla i postanowiłem być pilotem. Oczywiście na początku nie wiedziałem, jak to zrobić, ale dowiedziałem się, że jest taka szkoła w Dęblinie, dosyć niedaleko nawet tego Świdnika mojego. I próbowałem tam zdać do szkoły średniej, do liceum lotniczego. Było trudno, bo było 20 osób na jedno miejsce, ale się udało. I od tamtej pory ciągle z lotnictwem i ciągle w lotnictwie, także nie nudzi mi się to jak do tej pory, więc chyba mam tego bakcyla już na całe życie.
Wielu chłopców marzy o tym, żeby zostać pilotem. Jak patrzą na to, jak unoszą się te piękne maszyny w powietrzu, to naprawdę każdego potrafi to zachwycić. Ale tak jak powiedziałeś, no odsiew jest dość duży. Ja ostatnio robiłam właśnie materiał i wywiad z rektorem tej akademii. No i okazuje się, że potrzeba młodych, fajnych, zdeterminowanych ludzi, żeby wsiedli do tych pięknych maszyn, ale niektórzy się boją, że nie dadzą sobie rady. Ty wtedy też odczuwałeś taki lęk?
Może lęk to złe słowo, natomiast oczywiście była niepewność, czy sobie poradzę, dlatego że no, wokół tej szkoły obrosła jakaś taka legenda, że jest to szkoła dla najlepszych, dla najbardziej wysportowanych, dla najzdrowszych i w ogóle, i w ogóle. W związku z czym, no, oczywiście były obawy, czy ja taki jestem i czy sobie dam radę. Okazało się, że nie trzeba być aż takim i że jeżeli człowiek ma zdrowie i troszeczkę oleju w głowie, to sobie da radę.
To teraz powiedz naszym słuchaczom, na jakich samolotach latałeś i co przyciągnęło Cię tutaj nad morze, do marynarki wojennej?
Zacząłem od latania na szybowcach. Większość adeptów sztuki latania na tym sprzęcie zaczyna latać. Potem latałem na samolotach takich aeroklubowych typu Zlin, Koliber, Wilga. Później już w wojsku latałem na samolocie szkolnym TS-11 Iskra. A później była taka okazja już na trzecim roku studiów. Powstała taka możliwość przeszkolenia się na śmigłowca. Ja bardzo marzyłem o tym, żeby latać na śmigłowcach ze względu na to, że pochodziłem ze Świdnika, jak już wspomniałem. I nie ukrywam, że wiązałem swoją przyszłość z tym, że po zakończeniu kariery lotniczej w wojsku znajdę sobie pracę w tym Świdniku, moim ukochanym wtedy, i że będę tam pilotem cywilnym, bo oni mi zawsze imponowali, znałem ich tam, byli moimi wujkami, krewnymi i innymi. Oczywiście w tym Świdniku rzucić kamieniem w tamtych czasach to trafić pilota śmigłowcowego. I oni mi się wydawali, że mają takie fajne życie, że mają dużo pieniędzy, domy. To mi się spodobało. Dlatego jak tylko powstała możliwość przeszkolenia się na śmigłowce, to nawet się nie zastanawiałem 5 minut, bo po prostu miałem już w głowie określoną swoją karierę, która oczywiście się nie ziściła, ponieważ w tym Świdniku kilka lat później ta fabryka została zamknięta i ci piloci, którzy latali tam w Hiszpanii gasić pożary czy jakieś obsiewać pola, przestali tam po prostu latać, a ja zostałem w wojsku.
No i miałeś ważne zadanie.
I w wojsku zacząłem latać właśnie na śmigłowcach i w zasadzie trafiłem do marynarki wojennej i w zasadzie latałem wszystkimi śmigłowcami, jakie były w marynarce, więc było ich sporo, dużo by wymieniać. Natomiast ciekawych to zakończyłem swoją karierę na śmigłowcu amerykańskim, który się nazywa SH-2G Super Sea Sprite. I to jest bardzo ciekawa historia w ogóle, skąd się te śmigłowce wzięły, jaka była z nimi przygoda i historia i nie wiem, czy mamy to czasu.
Proszę,
dobrze, to postaram się w skrócie. Otóż w pewnym momencie polska marynarka dostała w prezencie, tu wielki cudzysłów, dwie fregaty od Amerykanów. Fregaty to są takie małe okręty bojowek. Na wyposażeniu jednym z ich oczu i uszu są właśnie śmigłowce. No więc marynarka dostała te okręty, one były dosyć wysłużone. No ale wzięliśmy ją oczywiście z podziękowaniem, pocałowaniem w rękę i okazało się, że okręty są, ale tych śmigłowców nie ma. Zresztą jak i dużo więcej wyposażenia, ale śmigłowców też. Te śmigłowce trzeba było kupić oczywiście, to już nie był prezent. Cóż, bez śmigłowców ta fregata nic nie znaczyła, więc postanowiono je kupić. Okazało się, że jeżeli są śmigłowce, to powinni być piloci. Więc podpisano z Amerykanami umowę, że wyszkoli się grupa pilotów, którzy będą na tym latać, będą później szkolić tutaj kolejnych pilotów już w Polsce. Traf chciał, że wyznaczono mnie jako dowódcę tej grupy całej, żebym ja jako pierwszy tam leciał do tych Stanów, się wyszkolił z kilkoma kolegami i żebym później wprowadzał to wszystko w życie w realiach polskich, co było bardzo trudne, ale o tym za chwilę. Natomiast pierwsze problemy już się zaczęły wtedy i już mi się zaświeciła lampka taka troszeczkę pomarańczowa, że to nie będzie takie piękne, jak sądziłem. W momencie, kiedy się dowiedziałem, że z naszego programu szkolenia w Stanach 6-miesięcznego, bo o tym programem szły inne grupy, Nowa Zelandia, czy Egipt, czy kilka innych grup pilotów, to jest taki normalny, standardowy program w fabryce Kaman, który zapewnia, że pilot po jego skończeniu będzie dobrze latał i będzie się pewnie czuł. Ale nasz wspaniały dowódca marynarki ówczesny stwierdził, że jego piloci są tak dobrzy, że im wystarczy 3 miesiące takiego szkolenia. Oczywiście związało się to pewnie z pieniędzmi. W związku z czym mnie wysłano na 3 miesiące szkolenia i żebym się nauczył tego, co inni uczą się w 6.
Naprawdę?
Tak, naprawdę tak było. Oczywiście ja trochę tam, wchodząc w bardzo dobre układy z tymi moimi instruktorami ze Stanów, zrobiliśmy w ten sposób, że dało nam się jakoś to tak troszeczkę po polskiemu przedłużyć, no ale też nie do 6 miesięcy, tylko do 4. Oczywiście tam były różne takie sytuacje, które nam na to zezwalały i je wykorzystaliśmy. No także w 4 miesiące wyszkoliłem się tak jak inni w 6 i do poziomu instruktora, ponieważ musiałem szkolić później w Polsce innych pilotów, do poziomu takiego oblatywacza, takiego pilota testowego, bo gdyby tam się coś zepsuło w Polsce na tym śmigłowcu, to trzeba byłoby go naprawić i oblatać. Pokazowego, żeby tam latać na pokazach, no tak w pełni praktycznie, ale przyznam szczerze, że nie czułem się pewnie. Nie było tych godzin dużo nalatanych. To był początek, bo latać śmigłowcem to nie jest jakiś problem dla pilota, który całe życie lata śmigłowcem. Natomiast przeznaczenie tego śmigłowca to nie było, nie polegało na tym, że on startował z punktu A do punktu B na jakimś długim pasie startowym, czy nawet betonowej kuli, okręgu. Natomiast jego głównym zadaniem były starty i lądowania z okrętów. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, z czym to się wiąże, więc byłem trochę podekscytowany, że to może być fajne. Niebawem okazało się, że to nie jest fajne. To znaczy, jest ciekawe, natomiast
na
bardzo...
Na pewno widowiskowe dla nas.
Widowiskowe, ale bardzo trudne. Więc to była druga część szkolenia. To już, ona się już odbywała w Polsce. Ci Amerykanie przyjechali do nas i trenowaliśmy te starty i lądowania na tych okrętach w Polsce, na polskich fregatach. Co ciekawe, te fregaty wymagają tego, żeby ktoś na nich był kontrolerem lotów. W Stanach był to zawsze wyszkolony w pełni, któryś z marynarzy, ale w pełni wyszkolony po takim kursie kontrolera półrocznym. U nas natomiast, no nie, to nie mogło tak być, więc po prostu z łapanki wzięli kucharza, który był na okręcie, pokazali mu radar i spytali się, widzisz na tym radarze takie kropki, co to jest? To jest śmigłowiec. To jak go będziesz widział, no to mów mu, że ma lecieć w tą stronę, albo w tą, albo w tamtą. Także...
Nie dostanie ci się po tych słowach?
Nie dostanie mi się, bo ja to napisałem wszystko w książce, każdy może o tym przeczytać. I to było bardzo dawno, więc ci decydenci już za to pewnie nie odpowiedzą. A mi chyba też nic nie zrobią. Natomiast ja mówię prawdę, no tutaj nie ma co ukrywać. To było niebezpieczne przede wszystkim. Byłem odpowiedzialny za to, żeby wdrożyć te wszystkie przepisy i uczyć ja i grupa ludzi, którzy ze mną się przeszkalali w Stanach, czyli były to dwie załogi, 4 pilotów, 2 nawigatorów. Byliśmy odpowiedzialni za to, żeby szkolić tutaj pilotów, natomiast nie pozwolono mi przenieść 1 do 1 przepisów, które obowiązywały mnie tam i musiałem tutaj kombinować, na przykład przepisywać rosyjski program szkolenia z angielskiego, przekładać na polski, ale tak, żeby był tak jak ten rosyjski, a nie tak jak ten angielski.
Po prostu aż nie wierzę w to, co mówisz, ale wydaje mi się, że decydenci liczyli na twoją łańską fantazję, że i tak Polak wykombinuje.
Nie wiem, czym się kierowali naprawdę. To znaczy, podejrzewam, że to były jeszcze takie czasy, że nie wszyscy znali angielski, więc no to ja to rozumiem, że może trzeba było przetłumaczyć te instrukcje, natomiast nie rozumiem, dlaczego no nie można było szkolić tak jak w Stanach. Tam jest to łatwiejsze, tam jeden lot trwa 1,5 godziny, każda misja i może w nim można robić to, czego się nie umie. U nas trzeba zrobić na przykład 6 kręgów po 6 minut, w których można tylko wystartować i wylądować i nic więcej się nie nauczyć. No, ten program był lepszy, ale on był nieakceptowalny, ponieważ u nas się lata inaczej. Nie chcę nawet już o tym myśleć i do tego wracać. Było ciężko kogoś nauczyć, ale się dawało, powoli się dawało. Kolejne problemy przyszły wtedy, kiedy ten okręt był już gotowy do tego, żeby wyjść w morze, bo okręt wychodzi. Marynarze mówią, że okręt chodzi, a nie pływa. Pływa gówno, a okręt chodzi. Więc tak jest w slangu marynarzy. Problemy zaczęły się wtedy, kiedy były to pierwsze wyjście tego okrętu, bo okręt działał w takim zespole międzynarodowym i on wchodził w skład zespołów międzynarodowych, którym dowodzili różnie Amerykanie, czasami Niemcy, Holendrzy, różnie. I w tym zespole wychodziło się na przykład na 3 miesiące, na pół roku. Nie było się w domu przez tyle czasu.
I jak marynarz.
Jak marynarz. Właśnie. Do tego dojdziemy. I pierwszy taki rejs, pamiętam, był 3-miesięczny. I ja dzień przed tym rejsem, bo to było bardzo duże przygotowania, to były 2 śmigłowce na pokładzie okrętu, to oznaczało, że były 4 załogi śmigłowca i były cała rzesza techników, mechaników, żeby ten śmigłowiec zabezpieczyli, żeby oni go wypchali na pokład, no wszystko. Tam było naprawdę komponent lotniczy, wtedy wynosił w tym pierwszym rejsie, myślę, że około 30 osób na tym okręcie. I co ciekawe, dzień przed tym wylotem, kiedy już wszystko było gotowe, my już byliśmy pożegnani z rodzinami, spakowani. Wszystkie te śmigłowce, wszystkie te potrzebne rzeczy były już na okręcie. Nie było odwrotu w zasadzie. Dowiedziałem się od mojego przełożonego, że słuchaj, Robert, jest taka sprawa, nie ma na okręcie paliwa lotniczego, bo nie zdążyliśmy, coś tam, jakiś nie przeszły testów, coś tam. A ja mówię, no dobra, no i no to mnie w takim razie nie idziemy w to morze. Nie, no idziecie, bo musicie, bo jesteście częścią okrętu. Ale my nie będziemy latać, bo nie mamy paliwa. No to nawet bezpieczniej. Tak, to było właśnie. I wyszliśmy w to morze na 3 miesiące bez grama paliwa na pokładzie, w którym tylko mieliśmy zatankowane śmigłowce i nic więcej. Ten zespół co 2 tygodnie zatrzymywał się w jakimś porcie i tam były odprawy. I ja chodziłem na odprawy pilotów. Mimo, że nie latałem, to chodziłem, bo chociażby dlatego, że było ciekawiej niż siedzieć na tym okręcie.
Czy to wszystko opisałeś w książce Związane Skrzydła?
Tak, to wszystko jest opisane w książce Związane Skrzydła.
Słyszałam, że ta książka no, odbiła się szerokim echem wśród środowiska pilotów.
No tak, ta książka no, odbiła się szerokim echem. Stałem się w pewnym momencie taką persona non grata, szczególnie w lotnictwie marynarki, ale szczerze mówiąc, to spotykałem się z różnymi opiniami i spotykałem się też z opiniami kolegów, którzy powiedzieli, że dobrze, że tak napisałem, że w końcu ktoś musiał i że jest sama prawda. No ale oczywiście ci, którzy są tam opisani jako winowajcy, no nie dziwię się, że im się to nie podobało i pewnie tam na mnie psy wieszali. Myślę, że teraz to już nie, bo to trochę czasu minęło.
Latasz nadal?
W tej chwili już nie latam zawodowo. Czasami latam sobie, jeśli jest taka okazja, po prostu prywatnie, a zawodowo nie.
A tę książkę można jeszcze kupić?
No właśnie, tu jest problem, bo można ją kupić na pewno w wersji PDF, i w audiobooku, ale w audiobooku czyta ją autor, więc nie polecam. Natomiast wydawnictwo poszło chyba na łatwiznę i poprosiło mnie, żebym czytał, a no ja nie jestem jakimś lektorem, więc no jeśli komuś to nie przeszkadza, to proszę.
Byłeś bardziej autentyczny, uważam.
Bardzo możliwe. Nie słuchałem się, bo nie lubię. Natomiast w wersji papierowej tej książki już nie ma na rynku i chyba nie wznowi mi wydawnictwo tego. Natomiast z tego, co wiem, mogliby mi oddać wszystkie prawa, więc jeśli jakieś wydawnictwo by chciało wydać kolejne egzemplarze, to bardzo proszę.
Ale napisałeś książki dla dzieci, książki o lotnictwie, książki mówiące o pasji do lotnictwa, o byciu pilotem. Takie troszeczkę zachęcenie do tego, aby pójść w tym kierunku i zostać właśnie lotnikiem.
Drugą książkę, którą napisałem, to była ta książka dla dzieci, która ma tytuł Jak Gapa został pilotem. I to też jest ciekawa historia, dlatego że pomysł powstał po tym, kiedy spotkałem się z takim chyba najpoczytniejszym w tej chwili autorem książek dla dzieci, Grzegorzem Kazdepkę, który właśnie tutaj, w Gdyni się spotkaliśmy. Porozmawialiśmy, w tej chwili jesteśmy znajomymi dobrymi i porozmawialiśmy dużo przy herbatce i on w pewnym momencie powiedział, że ja mam lekkie pióro, a że dzieci się pytają nawet u niego na spotkaniach, jak zostać pilotem. Chociaż on oczywiście nie ma o tym pojęcia. Więc żebym wymyślił coś i napisał książkę właśnie dla dzieci i właśnie o tym. I to mnie tak zachęciło, że postanowiłem to zrobić. Pomysł powstał dosyć szybko i później powstała książka, ta pierwsza dla dzieci. I dlaczego o tym też wspominam? Dlatego, że zapytałaś, jak zachęcić młodzież czy w ogóle ludzi do latania. No to dzięki tej książce ja zachęcam, ponieważ jeżdżę na spotkania autorskie, mam już ich bardzo dużo w całej Polsce i na tych spotkaniach zachęcam i tymi spotkaniami zachęcam. Opowiadam o lotnictwie, pokazuję różne fajne gadżety związane z lotnictwem, czytam fragmenty książki, namawiam, mówię jak zostać pilotem wojskowym, jak zostać pilotem cywilnym, nawet mówię ile trzeba mieć na to pieniędzy, jeśli to dzieci interesuje. I z tego co wiem, to jest duże, znaczy może nie duże, ale jest zainteresowanie po moich spotkaniach tym, żeby przynajmniej pojechać na pokazy i obejrzeć, jak te samoloty latają. A to już dużo, to już jest jeden duży krok.
A propos pokazów lotniczych, właśnie rozpoczął się sezon na pokazy lotnicze i takim wydarzeniem, które ty firmujesz, jest piknik lotniczy w Borkach. Czego możemy spodziewać się w tym roku?
Bardzo dobrze, że weszliśmy na temat pokazów lotniczych, dlatego że to jest moja kolejna pasja, w związku z tym, że ja te pokazy lotnicze znam z każdej strony, ponieważ pilotem, który latał na pokazach, byłem zwykłym widzem i jestem, który jeździ i ogląda pokazy, ale również jestem organizatorem pokazów. Moja grupa zorganizowała, bo mam bardzo świetną grupę ludzi, którzy są do tego naprawdę wybitni. I zorganizowaliśmy na przykład 3 edycje pokazu w Wiławie, przepiękne miejsce nad samym jeziorakiem, bez lotniska. Tym się charakteryzujemy, że robimy pokazy tam, gdzie nie ma lotniska. Zrobiliśmy też pokazy w Świdniku, zrobiliśmy pokazy w Borkach, tak jak wspomniałeś, w Woli Osowińskiej. I to też jest taka ciekawa historia, ponieważ Wola Osowińska to jest miejsce, w którym urodził się Zdzisław Krasnodębski, czyli pierwszy dowódca dywizjonu 303. I oni mają tam muzeum tego króla, bo taki miał pseudonim Krasnodębski. I oni się bardzo tym szczycą i hołbią tą jego tradycję. W związku z czym postanowili, żeby tam sobie zrobić pokaz, jeśli to jest możliwe. Oczywiście, że jest możliwe, bo wszędzie jest możliwe. Proszę mi uwierzyć. I pierwszą edycję zrobiliśmy im tam nad szkołą, taki duży zespół szkół. Tam na szczęście było fajne miejsce, żeby ludzie mogli się zebrać, gdzie mogli polatać piloci i mogli sobie startować z Dęblina, bo to blisko. I odbyła się ta pierwsza edycja, która się bardzo spodobała wszystkim. Zgromadziła bardzo dużo ludzi, czym byli organizatorzy zaskoczeni, pozytywnie oczywiście, i postanowili zrobić drugą edycję. I tutaj kolejna ciekawostka, bo na tyle im się to spodobało, że w drugiej edycji postanowili mieć własne lotnisko, żeby też widzowie, którzy przyjdą, zobaczyli te samoloty na ziemi, zobaczyli, jak one startują, jak one lądują, zobaczyli na wystawie statycznej, mogli podejść bliżej, dotknąć, porozmawiać z pilotami.
Rozumiem, że trawiaste, tak?
Tak, zrobili sobie takie lądowisko, bardzo długi pas, 800 metrów to jest długi pas. Wyrównali to, wykosili, znaleźli miejsce, bardzo dużo miejsca na to, żeby te samoloty mogły sobie tam stać, lądować. Rewelacyjnie to zrobili. No myśmy w związku z tym zorganizowali takie menu lotnicze, żeby ten duży pas był wykorzystany do maksimum i zorganizowaliśmy naprawdę jeszcze lepsze pokazy niż były pierwszym razem. No oczywiście, że lepsze, no bo inaczej się ogląda starty i lądowania. No i w tym roku ma być trzecia edycja. Ta trzecia edycja miała być z jeszcze większymi fajerwerkami. I czy ona dojdzie do skutku? Raczej tak, bo nie słyszę na razie, żeby była zagrożona.
A termin znasz?
Termin jest ustalony już dawno, tak? Jest to 24 sierpnia. Borki, województwo lubelskie.
To tyle o lotnictwie, a plany z pisarstwem? Będą jeszcze jakieś książki?
Plany z pisarstwem są zawsze, tylko że plany mają to do siebie, że mogą być realizowane jak jest czas, a mogą nie być jak nie ma. U mnie tak krucho z tym czasem było, natomiast przyznam też, że nieraz jest to kwestia szukania wymówek. Postanowiłem, że... Bo pomysły są. Mam co najmniej dwa pomysły na dwie różne książki. Jedna znowu około lotnicza, a druga taka... Chciałbym spróbować coś takiego, żeby odejść w ogóle od lotnictwa i nie wspominać. No, może tam jakiś kwiatuszek przemycić, ale sprawdzić, czy te moje książki się czytają, bo są o lotnictwie, czy się czytają, że dobrze piszę. Takie, więc coś takiego
wyzwanie,
chciałbym.
Tak?
Takie
coś.
Wyzwanie chciałbym spróbować, tak. Mhm. Więc jak już siądę i napiszę pierwsze słowa, to pewnie to poleci dalej.
Robert, pracujesz teraz dla Lufthansy.
Pracuję dla Lufthansa Systems. To jest odnoga Lufthansy, która jest tutaj w Gdańsku. I ta firma ma między innymi działy, które zajmują się lotnictwem szeroko pojętym tego słowa znaczeniu. Ja tam już pracowałem w kilku działach. W tej chwili pracuję tworząc takie mapy podejściowe, SID-y, stary, jakieś tam... No, nie będę tego rozwijał, bo to zbyt takie fachowe określenia, ale generalnie jest to tworzenie map dla wszystkich grup lotniczych Star Alliance. Bardzo dużo grup lotniczych komercyjnych kupuje te produkty od tej firmy.
I na zakończenie jeszcze pytanie, czy często zdarza ci się patrzeć w niebo i wypatrywać wojskowych śmigłowców tutaj właśnie nad Zatoką Gdańską?
Już coraz rzadziej one latają, przyznam szczerze. Nie wiem dlaczego, pewnie resursy się kończą, ale mam nadzieję, że za chwilę pojawią się te nowe, które zostały zakupione i one tutaj będą powodowały, że moja głowa będzie szła do góry i moja szczęka na dół. Zobaczymy. No, na razie widzę więcej policyjnych tych śmigłowców. Też zadzieram głowę, czy się nic nie stanie.
Bardzo ci, Robert, dziękuję. Było mi bardzo miło ciebie spotkać, porozmawiać tutaj w twoich rodzinnych okolicach. No i wszystkiego dobrego. Będę śledziła, czy coś nowego powstanie, czy wyjdzie jakaś książka spod twojej ręki. No i udanych pokazów lotniczych. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.